Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie powitać na kolejnym wykładzie otwartym DSV. Dzisiaj, jak zapewne wiecie, temat brzmi, żebym sobie przypomniał, śniło mi się, że spowiadam o pięknym sakramencie spowiedzi, który wygłosi ojciec Wojciech Prus z Poznania. Z tym tytułem to mi się przypomniała jedna taka historia jednego z naszych braci, który opowiadał na salce kiedyś, że mówi: taki mam sen, śni mi się, że spowiadam i że ktoś coś mówi i w ogóle, i zastanawiam się, jaka nauka. Nagle się ocuciłem i rzeczywiście spowiadam. Więc mi się skojarzyło. Ojciec Wojciech obecnie pracuje w Poznaniu. Myślę, że przede wszystkim to nie będę mówił o żadnych tytułach naukowych ani takich tego typu rzeczach. Sam się przedstawi pewnie w pewnej chwili. Natomiast to, co jest najważniejsze, to, że jest spowiednikiem. Spowiada i przerabia ten sakrament już od wielu lat i myślę, że będzie nam służył tutaj swoją pomocą i pomoże nam w takim prostym, pięknym i codziennym, a czasem trudnym zbliżaniu się do Pana Boga w tym sakramencie. Zatem proszę o ten wykład, ojcze.
Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Święty Janie Mario Wianej, módl się za nami.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Powoli, jak w kinie, wygaszamy światła, tak, ponieważ będę chciał posługiwać się tym ekranem, który macie przed sobą. Będę tłumaczył po co, dlaczego, skąd ten pomysł. Na razie można sobie spoglądać na ten obraz i próbować odkrywać, jakie Państwo macie w związku z nim odczucia i reakcje, bo wszystkie one jakoś mogą być ważne. Dziękuję ojcu Dawidowi za zaproszenie. Przy okazji już sprzedał anegdotę, którą też chciałem opowiedzieć. To jest taka klasyka dominikańska, bo rzeczywiście to z tej anegdoty jest tytuł wykładu Śni mi się, że spowiadam. Ale też za chwilę powiem, kto był jej autorem, bo to jednak zostawił mi trochę pola do współuczestnictwa. Celem, tak moim pragnieniem odnośnie tego spotkania naszego, jest dotknięcie czegoś, co nazywam pięknem spowiedzi. Właściwie takie pragnienie, żebyśmy się w naszym przeżywaniu spowiedzi też jeszcze bardziej zachwycili spowiedzią. Mam wrażenie, że to jest coś najpiękniejszego, co się nam w życiu może przydarzyć. Spowiedź. Równocześnie będę chciał, mówiąc, ocalać coś, co nazywam niedojrzałymi motywacjami spowiedzi. Jestem gorącym obrońcą i zwolennikiem niedojrzałych motywacji spowiedzi. Będę próbował wytłumaczyć, z czego to wynika, tak samo jak jestem gorącym zwolennikiem długich kolejek do konfesjonału i tak samo jak jestem gorącym zwolennikiem tak zwanych spowiedzi przedślubnych, których z reguły księża najbardziej nie lubią, kiedy ktoś z kartkami przychodzi. To wszystko będę się starał, mówiąc, ocalać w ramach tego naszego spotkania. Najpiękniejsza rzecz, która może się przydarzyć nam, to właśnie spowiedź i chciałbym właśnie przywołać ludzi, nazywam ich moi patroni spowiedzi. Obydwaj mieszkali w tym klasztorze. Obydwaj już nie żyją. To, co ważne w opowieści o nich, o moich patronach spowiadania, dotyczy tego właśnie. Niedojrzałe motywacje, czy nie zawsze jakby relacje pełne zachwytu, to są ludzie nieżyjące, kiedy oni tutaj byli, w tym klasztorze, ja tu przychodziłem po nowicjacie, proszę sobie wyobrazić, że to już dawno, bo jak Dawid powiedział, że spowiadam, to okazuje się, że 20 lat, tak? To 2 czerwca minęło 20 lat, kiedy jestem księdzem. Trochę się czuję zadziwiony, że to już tyle czasu, kiedy przychodziłem do Krakowa jako kleryk, to był 84 rok, tak? To Państwo możecie sobie policzyć, ile to już czasu. Ci dwaj ojcowie mieszkali w tym klasztorze, ja ich nie bardzo lubiłem. To jest ogromnie ważne dla mnie, ponieważ właśnie jakby też paradoksy życia na tym polegają, że może stać się patronem spowiadania, czy spowiadania się ktoś, kto niekoniecznie był przez nas lubiany, tak? I tak często się zdarza w życiu, że te ścieżki Boże są czasami trochę splątane, inne, aniżeli by się nam zdawało. Z czego mogło wynikać to, że ich za bardzo nie lubiłem? Rzeczywiście taką cechą charakterystyczną obydwu była ogromna wrażliwość na biedę ludzką. A kiedy ktoś jest wrażliwy na biedę ludzką, bywa też nadwrażliwy w relacjach codziennych. Jeden z ojców miał na imię Ambroży, drugi miał na imię Władysław. Oni byli dosyć dużym kłopotem dla klasztoru. Dlaczego? Ojciec Ambroży, zresztą obydwaj mieli taką charakterystykę, trochę inaczej to realizowali w praktyce. Ojciec Ambroży wynosił jedzenie z refektarza do biednych. Tu ojciec Dawid jest już jednym z ekonomów tego klasztoru, to potem możecie go Państwo w czasie przerwy zapytać, jak się czuje ekonom klasztoru. U nas to się mówi syndyk, tak? Ale nie masy upadłościowej. Tak? Jeżeli któryś z ojców albo braci wynosi jedzenie dla ubogich, tak? No to czasami przyprawia o białą gorączkę. Ojciec Ambroży miał taką charakterystykę, że on trochę się wstydził tego wynoszenia, bo wiedział, że tutaj nie zawsze ekonom jest zadowolony, więc on na przykład kotlety schabowe chował w czasie obiadu ze swojego talerza i chował do kieszeni. My mamy takie kieszenie tutaj, Państwo wiecie, to jest habit dominikański, i on wkładał te kotlety na przykład, zawijając je tam w jakąś serwetkę, czasami nie. Więc te kieszenie były takie przetłuszczone, tak? No i bracia opowiadają, że kiedyś była procesja na Salve Regina, tak jak tam idziemy do kaplicy Matki Bożej Różańcowej, no i w pewnym momencie na Salve następuje skłon. Bracia stoją naprzeciwko siebie i nastąpił skłon i ten kotlet tak wyjechał i upadł na podłogę. Tak, no i to był taki ojciec, on te kotlety wynosił ubogim, on ich karmił, tak, co powodowało właśnie często napięcie, zdenerwowanie, zwłaszcza osób odpowiedzialnych w klasztorze. I ojciec Ambroży, nie pamiętam kiedy, to właśnie też jest charakterystyczne, że czasami takie zdania w nas zostają, a nie wiemy, w którym momencie one zostały wypowiedziane. Wyobrażam sobie, że może w naszym korytarzu klasztornym, tym potężnym, dużym, to tak, żeby sobie wyobrazić, to on jest mniej więcej tak szeroki jak ten kapitularz, może troszeczkę nawet szerszy, prawda, Dawidzie? No tak mi się wydaje, że trochę szerszy. Mój tato kiedyś wszedł na ten korytarz, kiedy byłem klerykiem, tak stanął i mówi 3. Tak patrz, mówi, nie, 4. Mówi, 3. No może 4. Mówi, ale co, tato? Mówi, 3 albo 4 maluchy obok siebie by się tu zmieściły. Zmierzył korytarz. Więc wyobrażam sobie, że w tym korytarzu spotkałem ojca Ambrożego. Może to była jakaś sesja, może wracałem po jakimś egzaminie. I on powiedział, pamiętaj, a może pamiętajcie, może było nas więcej. Jak będziesz spowiadał, to kiedy skończysz i udzielisz rozgrzeszenia, właściwie powinno się wyjść z konfesjonału i ucałować w rękę tego kogoś, kto przed chwilą się spowiadał. Tak, i to we mnie zostało na całe życie, już ponad 20 lat, to zdanie. I dlatego również to nasze spotkanie dzisiejsze to jest trochę taki hołd oddany ojcu Ambrożemu. Sądzę, że ta wrażliwość na osoby ubogie i biedne to też nie przez przypadek. Tak, że to gdzieś ten rys jest charakterystyczny, bo w konfesjonale to też jest moment spotkania się z biedą, tak? Z ubóstwem. naszym. Druga osoba, i to właśnie jest autor tej słynnej anegdoty, to jest ojciec Władysław Skrzydlewski, też już nieżyjący, no nieodżałowany, ponieważ on znał wszystkie wyniki zawodów sportowych od powojny na pamięć. No nie ma teraz takiego drugiego brata, który by miał taką doskonałą pamięć. Pamiętał kto na jakiej olimpiadzie zdobył jaki medal, jak kto strzelił bramkę, no prawie że w której minucie. Tak? Teraz ojciec Władysław miałby co prawda duży problem, bo żyjemy w takich czasach, nie wiem czy Państwo sobie zdajecie z tego sprawę, że można transmisję sportową oglądać od rana do wieczora. I możemy nie odchodzić od telewizji. Proszę sobie wyobrazić, jak się zmienił świat, zwłaszcza najmłodsi. Jak ja byłem chłopcem, to moim marzeniem było pojechać na mecz piłkarski do Anglii, a w ogóle go zobaczyć w telewizji. Pamiętam, był taki moment, jak Kazimierz Dejna też, taki już nieżyjący piłkarz z Legii Warszawa. Ja co prawda jestem kibicem Lecha Poznań, tak? Więc przyjeżdżam ze stolicy polskiego futbolu w tej chwili. No więc sprzedano go do Manchesteru City. Tak, to wtedy były niepojęte rzeczy i była pierwszy raz transmisja w telewizji, a mnie najbardziej fascynowały śpiewy na stadionach angielskich, te takie piękne śpiewy churalne, co ja zrobiłem, miałem taki magnetofon mały, kasetowy i nagrywałem cały mecz na ten magnetofon, wyobrażacie sobie Państwo, tak? Moja mama mi szyła flagę Lecha, jak chodziłem na mecze, dzisiaj każdy głupi może mieć szalik, tak? Wtedy to babcie robiły szaliki na drutach, a mamy flagi szyły, tak? To były takie czasy. Więc dlatego mówię o tym ojcu Władysławie, też oddając mu cześć i szacunek. Właśnie tą anegdotą śni mi się, że spowiadał. Miał taki charakterystyczny sposób mówienia, tak poprawiał sobie okulary. Śni mi się, że spowiadam, budzę się, rzeczywiście spowiadam. Tak. I to najciekawsze było to, że to się wszystko mieściło w poetyce ojca Władysława, bo on rzeczywiście taki był. I on z kolei w taki sposób się zajmował ubogimi, że on na furcie ich wszystkich przyjmował tam jak wchodzicie, tam miał swój pokoik, tam teraz są rozmównice, taka mała rozmównica i on tam trzymał ciuchy dla ubogich, nie? I tam ci ubodzy walili drzwiami, oknami, on te ciuchy im rozdawał, to znowu ekonom klasztoru, syndyk zawsze dostawał białej gorączki, nie? No ale właśnie, ojciec Ambroży, który pokazał mi tym swoim zdaniem, że tak naprawdę może zwłaszcza ten, który spowiada, nie ten, który się spowiada, ten, który spowiada, tak naprawdę nie wie, co się wydarza w tym sakramencie. Tak? Że tak naprawdę my nie ogarniamy do końca wszystkiego i trzeba o tym ciągle pamiętać, że to jest tak potężny sakrament, tak wielka tajemnica, że adekwatnym sposobem reagowania, zwłaszcza po udzieleniu rozgrzeszenia, byłoby ucałowanie w dłoń. A ojciec Władysław, jakby też wpisując się w to wszystko, tym swoim opowiadaniem o spowiadaniu, o tym, że mi się śni, że spowiadam, budzę się, rzeczywiście spowiadam, pokazał, że też potrzeba poczucia humoru. Tak, w tym wszystkim, bo to jest tak, bo jeżeli to jest tak potężny sakrament, tak poważny, no to jest trochę, czasami może strach, nie? No rzeczywiście, jak to jest z tym spowiadaniem, no, jak to powinno wyglądać, tak? Więc tutaj ich dwóch zapraszam na nasze spotkanie, na początek, ojca Ambrożego, ojca Władysława. I jak mówię, nie lubiłem ich osobiście. To nie było tak, że to ojcowie, do których lgnąłem, którzy byli moimi mistrzami duchowymi, to raczej no właśnie tak trochę nadwrażliwi obydwa. Ja to wiecie, jak to jest, jak ktoś jest nadwrażliwy, to czasami na co dzień bywa męczące. Ale jednak nazywam ich patronami mojej spowiedzi. I zaczynam też od takiego punktu, który dla mnie jest istotny, mianowicie jak bym chciał rozważać to nasze spowiadanie, w którym zamierzam zachwycić się pięknem spowiedzi. Otóż wydaliśmy jakiś czas temu miesięcznik W Drodze, tam właśnie pracuję w wydawnictwie W Drodze, wydajemy miesięcznik dominikański, który tak samo się nazywa, no i on był poświęcony tematowi sformułowanemu w ten sposób, czy ja się dobrze spowiadam. Czy ja się dobrze spowiadam. I to dla mnie jest punkt wyjścia do tych naszych dzisiejszych rozważań. Wydaje mi się, że bardzo często to pytanie się pojawia. Podobno takie też opublikowano dane, że 3/4 Polaków się spowiada. Przynajmniej raz w roku, to proszę pomyśleć, to strasznie dużo tak naprawdę. I bardzo wiele osób z tych spowiadających się, podejrzewam Państwo też, często ma to pytanie w sobie, czy ja się dobrze spowiadam, czy to rzeczywiście jest tak, jak powinno być. I mam wrażenie, tak jako kogoś, kto słucha spowiedzi, też zastanawia się, rozmawia, sam się spowiada i czyta na ten temat, idzie jeszcze trochę dalej, że wraz z tym pytaniem, czy ja się dobrze spowiadam, pojawia się od razu odpowiedź, którą określam w takich słowach nieustanne niezadowolenie. To mi się wzięło z lektury kogoś z zupełnie innego kontekstu, ale też przywołam tego człowieka. Mianowicie to jest taki człowiek już nieżyjący, nazywał się Józef Czapski. Może Państwo słyszeliście, to malarz, bardzo taki dobry malarz, związany przez wiele lat z kulturą paryską, tam z Jerzym Giedroyciem tworzyli czasopismo na emigracji we Francji zatytułowane Kultura. Józef Czapski był malarzem, pisarzem. Takie zostały po nim dzienniki, teraz zeszyty literackie wznowiły wydanie tych dzienników zatytułowane Wyrwane strony. Józef Czapski zawsze prowadził dziennik mniej więcej tej wielkości, bo widziałem, miałem to szczęście widzieć oryginały tych dzienników, trochę tak jak takie duże bloki rysunkowe, które się rozkładało. I on pisał, rysował czasami w ten sposób, czasami do góry nogami, tam to wszystko jest tak jak taka mapa duszy. No i fragmenty tych dzienników zostały udostępnione dla publiczności i czytam sobie te dzienniki, co jakiś czas wracam do nich. I to, co uderza, kiedy się czyta zapiski pana Józefa, to właśnie nieustanne niezadowolenie. Właściwie ciągle jest takie wrażenie, on mówi, no malowałem, pracowałem, ale to nie jest to. To nie jest ta wizja. To nie jest jeszcze ten kolor. To nie jest jeszcze. I cały czas jest właśnie coś, co zamykam w zwrocie nieustanne niezadowolenie. Tak jakby się chciało zakrzyknąć wręcz czytając, no panie Józefie, pan jest takim wielkim człowiekiem, takim mistrzem, to skąd to niezadowolenie, tak? Skąd to niezadowolenie? Dlaczego to w panu było? I to jest mój punkt wyjścia. Wydaje mi się, że tak jak on pisze, to tak my często myślimy nie tylko o całym swoim życiu, że jednak jesteśmy poddani nieustannemu niezadowoleniu, ale zwłaszcza może o sakramencie spowiedzi, tak? Że to, czy ja się dobrze spowiadam, właściwie gdybym Państwu zadał to pytanie, gdybyśmy mieli taką możliwość porozmawiania w cztery oczy, to sądzę, że często byśmy przynajmniej mieli wątpliwość w udzieleniu odpowiedzi takiej natychmiastowej tak. Nie? Jakbym tak zadał pytanie, czy pan się dobrze spowiada, to mielibyśmy kłopot. Jakbyśmy się może zastanowili, powiedzielibyśmy, no chyba tak. To słowo chyba by się być może pojawiło. I w związku z tym, jakby idąc ku rozważaniu właśnie tego wątku, czy ja się dobrze spowiadam, chciałbym powiedzieć, że bardzo potrzeba sakramentowi spowiedzi kontemplacji. Takiego delikatnego spojrzenia. Dlaczego? Ponieważ to jest też moje najnowsze odkrycie, że to jest najbardziej intymny z sakramentów. Najbardziej intymny z sakramentów. Jak sobie Państwo pomyślicie, tak, no sakrament małżeństwa, jasne, że tam jest ogromne przeżycie, tak, zwłaszcza dla tych małżonków, którzy stają naprzeciwko siebie. Jak najciekawsze są takie chwile, jak już pobłogosławi się małżonków, ja mówię, zawsze wtedy opadają emocje i najczęściej się zdarza, wiecie co, że jak jest tacka z obrączkami, to pan młody bierze swoją obrączkę zamiast żony. Tak jakby już spadły te emocje z niego, tak wyluzował się i zawsze się myli, bierze swoją, nie? Tak? Albo zaczyna zakładać małżonki, tak, obrączkę, ale na swój palec, to już mi się też tak zdarzało. To jest duże, ogromne przeżycie, tak, ogromne przeżycie dla ludzi, tak, ale bardzo pozytywne. Eucharystia, tak, to też jest moment Komunii Świętej, on jest dosyć intymny, tak, zwłaszcza jeżeli przyjmujemy na język Komunię Świętą. Chrzest, no to pewnie nie pamiętacie, chyba że byliście Państwo chrzczeni w wieku dorosłym, jak niektórzy moi znajomi tu obecni, bo razem się przygotowywaliśmy do chrztu. Dobrze pamiętasz? Do chrztu, dobrze, właśnie. właśnie, to już wiele lat temu, prawda? No, ale sakrament spowiedzi jest najbardziej intymnym. Nie ma takiego drugiego spotkania. Nie ma takiego drugiego spotkania i proszę zobaczyć, że on jest najbardziej zanurzony również w tym, co byśmy nazwali ludzkim aspektem, tak? Czyli on jest również najbardziej narażony na zranienia, sakrament spowiedzi, tak? No bo kiedy nas może zranić ksiądz odprawiający mszę świętą? Pewnie może za szybko odprawiać, nieporządny może być, może zwłaszcza komunii jak udziela, tak? Jakby wziął komunikanty, tak jak karty, tak? Tak by rozdawał, no to poczujemy się dotknięci, to pomyślimy, że to jakiś dziwny ksiądz. Ale w sakramencie spowiedzi to jest do entej potęgi jeszcze. Zwłaszcza dlatego, że człowiek odsłania się w tym, czego w sobie nie lubi. W tym, czego się w sobie wstydzi, co jest trudne, co jest niełatwe. I ten, który słucha, też ma ogromny trud. No chociażby związany z limitem czasu, z ilością ludzi, z pogodą. No dzisiaj na pewno spowiadając będzie trudno, nie? Jak byłem ja z kolei ekonomem klasztoru, to w 94 tutaj po powrocie ze studiów rzymskich, bo to wiecie, tak jest, że wysyłają na studiowanie ojców kościoła, wysłali mnie do Rzymu na studiowanie ojców kościoła. Wróciłem, tak, licząc na to, że może będę właśnie wykładał ojców kościoła, więc pamiętam ojca Mirka Piliśniaka, wtedy mojego przyjaciela, pytałem, czy tak raz w miesiącu mógłbym odprawić mszę świętą dla listów, bo to moi znajomi, tak raz w miesiącu. I on potem się śmiał ze mnie. Jak przyszedł do mnie, został przeorem i zapytał, czy mógłbym być ekonomem klasztoru, nie? Zielonego pojęcia nie miałem na temat rur, pieniędzy, niczego, administracji, no ale powiedział, że mam zostać ekonomem klasztoru. No to proszę bardzo, ten w zakonie człowiek jest zdolny do wszystkiego, tak? Studiował ojców kościoła, to może zajmować się rurami, no to jakby jest po włosku się takie sformułowanie economia della salvezza, tak? Ekonomia zbawienia. No to nie economia della salvezza, no to ekonomia, ekonomia, no proszę bardzo, mogę się tym zajmować. Pamiętam w jednej zimy 4 rury pękły naraz, tak? Raz wróciłem z Jarosławia po rekolekcjach i wszedłem do łazienki, była 4 rano, a tutaj cała łazienka zalana, tak? Powódź w klasztorze, tak? I wszędzie potem nadsłuchiwałem ze stresem. Dlaczego o tym mówię? Bo wyłączyłem ogrzewanie w kościele, tak? Ni stąd, ni zowąd, w zimie, na całe 2 miesiące, tak? Bo ja jestem z Poznania, więc oszczędny, wydawało mi się, że jest za drogo, tam było takie podejście gazu z miasta. No i potem ojcowie spowiadali, nie? Jak ty tak posiedzi 2 godziny w kościele, gdzie jest 10 stopni. Ja chodziłem, pamiętam, w spodniach narciarskich spowiadać i w takich butach z grubą podeszwą, tak? To wszystko wpływa na spowiadanie. Wszystkie elementy, tak? Księdza może boleć głowa. Mogła mu przed chwilą umrzeć mama. I on idzie do konfesjonału, tak? Jest zła pogoda, prawda? On się źle czuje, tak? My się źle czujemy. Tysiące elementów. I w związku z tym bardzo potrzeba kontemplacji tego sakramentu właśnie dlatego, że on jest najintymniejszy, czyli tak najbardziej jest związany z człowiekiem, czyli z jednej strony ma szansę na ogromne piękno i wydaje mi się, że to jest najpiękniejszy ze sakramentów, a z drugiej strony tam, gdzie jest największe piękno, największe dotykanie nieba, tam jest szansa na największe zranienia, na największe trudności, to równocześnie idzie. Tak? I to jest wszystko splecione. I teraz możemy się zapytać, zanim jeszcze powiem słowo o kontemplacji, dlaczego taka forma? Dlaczego jest taka forma spowiedzi? Czy nie można było tego zrobić inaczej? I tutaj taki przychodzi mi w sukurs wielki ojciec Kościoła. Wielki ojciec Kościoła, bardzo go lubię, nazywa się święty Ireneusz z Lyonu. On żył w II wieku, jest takim głównodowodzącym w potyczce z gnostykami. No tak najkrócej rzecz ujmując, gnostycy to był taki ruch w kościele bardzo szlachetnych ludzi, którzy sądzili, tak bardzo często dzisiaj wielu ludzi sądzi, że w związku z tym, że cielesność, ciało stwarza nam często ogromne kłopoty, zwłaszcza w drodze do Boga, i w związku z tym, że przez cielesność bardzo często wiele różnych grzechów się pojawia, to w drodze do Boga zasadniczym zadaniem, które mamy do zrobienia, jest porzucenie ciała. Trochę dzisiaj te wątki w buddyzmie europejskim się pojawiają, tak? że tak naprawdę droga duchowa polega na tym, że my mamy odrzucić ciało, tak się wyzwolić z ciała i tam po drugiej stronie mocy to dopiero będzie Pan Bóg. Tak? Bo gnostycy, potem manichejczycy w kulturze europejskiej głosili jedną zasadniczą tezę, że świat jest podzielony na dwie strefy. Jasną, dobrą, i to jest strefa duchowa, i złą, i to jest strefa materialna, i to jest strefa ciemna. Wszystko, co jest złe, jest związane z ciałem, z cielesnością. I święty Ireneusz był głównodowodzącym w takiej batalii intelektualnej przeciwko gnostykom, gdzie on pokazał jedną zasadniczą rzecz, właśnie a propos kontemplacji, mówi: patrzcie na Jezusa. Patrzcie na Jezusa. Przecież ten, który jest Synem Bożym, mógł spokojnie nakarmić rzeszę bez chleba. Mógł spokojnie dotrzeć do duszy człowieka bez uzdrowienia ciała. Mógł spokojnie zadowolić ludzi w Kanie Galilejskiej bez przemieniania wody w wino. Dlaczego Jezus wziął te 5 chlebów, 2 rybki, pamiętacie? I rozmnożył. Swoją drogą to jest taka Ewangelia, gdzie większość kaznodziejów wysiada. Państwo sobie próbowaliście kiedyś wyobrazić, jak to jest, jak się chleby rozmnażają? Mnie zawsze głowa zaczyna boleć. Nie? Tak samo jak mnie zaczyna boleć głowa, jak sobie próbuję wyobrazić, na czym wieczność polega. Jak to będzie? Zawsze mnie głowa boli. No nie wiem. Tak? I to jest dokładnie tak, że większość kaznodziei tutaj wysiądzie, nie? No bo no co, było 5 i nakarmił 5000? Nie? Prawda? No tak jest takie dziwne, nie? Dziwne. A jednak Ireneusz mówi, użył materii, użył ciała, tak jakby wziął tę tak wodę mineralną, prawda, zwykłe rzeczy, mikrofon. Mówi, bo my jesteśmy cielesni, bo my jesteśmy tacy. Bo człowiek jest taki, użył rzeczy stworzonej, żeby przemówić do człowieka. Tak, bo przemówił do nas w naszym języku i w związku z tym podstawowa prawda Kościoła dotycząca ciała, materii, cielesności, codzienności, zwyczajności, tego, z czego się składa nasze życie, jest nie taka, że my mówimy, trzeba odrzucić ciało, tylko trzeba je przynieść, żeby zostało pobłogosławione. Tak jak przynosimy chleb i przynosimy wino, tak? Nie odrzucamy, bo one są znakiem materialności. Przynosimy na ołtarz i kapłan błogosławi. Tak? To jest droga duchowa. I Ireneusz mówi, do przemienienia, że my przemieniamy ciało, tak, że ono jest coraz piękniejsze, coraz ładniejsze. Takie potężne debaty teologów dotyczą tego, jak będzie wyglądało nasze ciało w zmartwychwstaniu. Tak? Na przykład kiedyś ktoś mi zadał pytanie, czasami tak bywa, że dziennikarze mają takie pragnienie, że jak ksiądz jest i tak by coś może nagrać do telewizji, mikrofon, nie? Na przykład, żeby się ksiądz przejechał po tym szale zakupów przedświątecznych, tak żeby ksiądz nagadał ludziom, nie? Bo najpierw mówią, że ksiądz nagadał na ambonie, nie? To krytykują, że ksiądz krzyczy na ludzi, nie? A potem przychodzą dziennikarze i mówią, żeby tak ksiądz nakrzyczał na ludzi, ten szał zakupów przedświątecznych, nie? Albo drugi, kiedyś dziennikarz przyszedł, niech ksiądz by tak nakrzyczał na to odchudzanie się, nie? A ja mówię, nie, my proszę, kontemplacji potrzebujemy. Co to znaczy? Jaka tęsknota jest pod spodem? Za czym my tęsknimy? Za niebem. Za pięknem. Żeby to ciało się nie starzało. Żebym ja mógł grać w piłkę tak, jak miałem 20 lat. A nie, że mnie ścięgna bolą, jak zagram. Założyliśmy drużynę piłkarską. Ojcowie, synowie i ojcowie dominikanie. Gramy w Poznaniu, nie? Ale ścięgna mnie bolą. Bo upływ czasu jest. Nie? Bo to nasze ciało już nie jest takie młode, nie jest takie piękne. Za czym człowiek tęskni? Te zakupy przedświąteczne. Co jest pod spodem? Tak naprawdę tęsknota za świętem. Nie? Jasne, że my sobie tego nie uświadamiamy, nie wiemy, nie rozumiemy. Ale nie jest drogą odrzucenie, przekreślenie. Tak? A zatem tenże Ireneusz jest mi potrzebny do wytłumaczenia, dlaczego taka jest droga. Zobaczcie, że my wierzymy w to, że drogą Boga do człowieka jest materia, jest cielesność. Syn Boży stał się człowiekiem, przyjął ciało w łonie Maryi Dziewicy i to ciało było dokładnie takie, jakie moje, tak? Bez grzechu własnego, ale ze skutkami grzechu. tak? Bo mówimy, przyjął na siebie cudze grzechy, to znaczy przyjął skutki grzechu. Czyli to jego ciało nie było doskonalsze. Pan Jezus też miał kontuzję. Chodził tam z uczniami, kiedyś mu kolano wysiadło. Tak? No, chciałem was obudzić. Gdzie to jest napisane w Piśmie Świętym? W apokryfach właśnie. No, a może gdzieś tam, tak? Może gdzieś tam, ale sobie wyobraźmy, ten Jezus, czy mógł nadwyrążyć ścięgno, chodząc na pielgrzymkę dominikańską? Przecież chodzi na pielgrzymkę dominikańską, wiadomo, nie? Co roku z nami idzie. No przecież mówimy, że Jezus idzie zawsze z nami, nie? No to co? Czy doznaje kontuzji, czy nie doznaje? A? Że przemawia Bóg, używając świata takim, jakim On jest. I w związku z tym forma sakramentu spowiedzi jest formą ludzką, gdzie się spotyka dwóch ludzi. Tak to jest, że Bóg użył świata, tak samo jak wziął te chleby, tak samo jak Eucharystię uczynił z tego, co jest materialne. I w związku z tym, żeby odkrywać piękno, my potrzebujemy patrzeć. Mówi Ireneusz, patrzcie i zastanawiajcie się. Rozmyślajcie i nie bądźcie pospieszni w sądach, tak? Nie bądźcie poddani temu pragnieniu takiemu, które gdzieś tam jest, u szlachetnych ludzi zwłaszcza, że w takim razie, jeżeli chcemy iść do Pana Boga, to trzeba przekreślić ciało, odrzucić to wszystko, tak? Nie? I w związku z tym czasami jest takie wrażenie, że katolicy na przykład to się nie kąpią. Ja się kąpałem już 3 razy w Strzeszynku pod Poznaniem w tym tygodniu. Najbardziej lubię takie sceny, jak przyjeżdżam nad jezioro na rowerze i zawsze szukam jakiejś pary z dzieciątkiem małym. Mówię, komu zostawię rower pod opieką? No i najlepiej popatrzeć, gdzie jest jakieś małżeństwo z małym dzieckiem, no bo wiadomo, że po pierwsze będą siedzieć, nie będą się ruszać. Na pewno nie są złymi ludźmi, nie? I zawsze przychodzę i mówię, przepraszam, czy mogliby Państwo rzucić okiem na rower? Nie, no, Państwo rzucają okiem, ja się kąpię, wychodzę, no i tak zawsze jakieś tam coś tam mówimy. Ja na końcu zawsze mówię, a ja jestem księdzem. No tak, tak, właśnie taka jest reakcja. No, niemożliwe. A jedna pani kiedyś powiedziała, a ja tak myślałam. Bo nikt się nie pyta, prawda? Żeby tak popilnować roweru. Nie? Właśnie to ciało nie jest do odrzucenia, ale do przyniesienia, do pobłogosławienia, do błogosławienia. I przez błogosławieństwo przychodzi przemiana, tak? A zatem również spowiedź niedoskonała, powoli idę w tę stronę, nie jest do odrzucenia, tylko do błogosławienia. Z błogosławieństwa jest przemiana, z uwielbienia jest przemiana, a nie z tego, że na przykład mówimy, a nie umiem się spowiadać, nie? No w związku z tym będziemy odrzucani. I teraz spojrzenie, którego nam potrzeba, to bym chciał opowiedzieć w historii. Historia, która się przydarzyła znajomej siostrze zakonnej, klasztor kontemplacyjny, siostra zakonna, która akurat w tym okresie miała jako obowiązek swój zajmowanie się starszymi siostrami obłożnie chorymi, w tamtym czasie 3. Takie były we wspólnocie, wydaje mi się, że już chyba 2 umarły, albo nawet wszystkie 3, teraz już nie potrafię policzyć. No i to ciężki czas, tak? Jak ktoś się zajmował osobami chorymi, to wie, że to strasznie trudne. No i ona mówi, że potrzebowała czasami wyjść do ogrodu sobie, tak żeby no po prostu przewietrzyć głowę. Lubiła wyjść do ogrodu i sobie usiąść, miała takie ulubione drzewo owocowe, siadała, opierała się plecami o to drzewo, tak w słońcu wystawiała twarz do słońca, siedziała, tak, taki rodzaj kontemplacji. I mówi, pewnego dnia tak siadłam, bo już tak wiosna się robiła, ciepło, to przyroda się budziła, wystawiłam twarz do słońca i nie wiem, zasnęłam czy nie zasnęłam, no tak może to rodzaj półsnu. I w pewnym momencie słyszę śpiew ptaka, gdzieś sobie świergoli. I tak sobie pomyślałam, muszę zobaczyć, gdzie on jest, bo wydawało mi się, że jest blisko. Ale pomyślałam, muszę ostrożnie się ruszać, że jeżeli jest blisko, żeby go nie spłoszyć. No w związku z tym otwieram tak oczy, powolutku, patrzę, a on siedzi na moim kolanie. Jakby, jak mówię o kontemplacji, to o czymś takim. Tak, że trzeba bardzo powoli, trzeba wstrzymać oddech, otwierać oczy, no bo ten ptaszek może za chwilę odfrunąć. On jest mały, delikatny, płochy. I Jezus tak patrzył. Jezus tak patrzył i tak spogląda. na nasze spowiedzi. Skąd to wiem? Otóż wiem to z tej Ewangelii, którą nazywamy Ewangelią ubogiej wdowy. Pamiętacie Państwo, jak Jezus usiadł naprzeciwko skarbony. I to też jest ważny moment. Tak sobie czasami próbuję to wyobrazić. Jak to było, jakbyście zobaczyli, że Jezus, tam jest powiedziane, Jezus siada naprzeciw skarbony świątynnej. Dlaczego to jest dla mnie ważne? Bo ostatnio, jak odszedł nowicjat z Poznania, dopóki był nowicjat, tutaj zresztą w Krakowie też tak jest, że klerycy zbierali tace. No, ojcowie nie zbierali tace. Jak odchodzi nowicjat, to jest taki efekt, że zbieramy tacy i sami sprzątamy klasztor. Rewelacja, nie? Dyżury mamy, potem bracia się wściekają na siebie, że ten znowu nie wysprzątał. Póki byli nowicjusze, to w ogóle luz, nie? No to wszystko wysprzątane, czyściutkie, a teraz samemu trzeba popylać, nie? Dotknęli ziemi, rewelacja. No i chodzę z tacą. I co zauważyłem? Co zauważyłem? Że trzeba bardzo ostrożnie patrzeć, jak ludzie rzucają ofiary. Zwłaszcza jeżeli mają mało, bo się wstydzą, tak? To nie jest tak, że na przykład mówi się, że poznaniacy są oszczędni, nie? Tak, czy o krakowiakach też się mówi, że centusie, tak? Ale to nie jest prawda często, to jest taka obiegowa opinia, znowu kontemplacji nam potrzeba, bo na przykład w Poznaniu to działa w ten sposób, tak jest zwrot, się mówi, że trzeba dać tyle, ile się należy. Tak, to nawet tak trochę slangowo. Tyle, ile się należy, trzeba dać. Tak, że ludzie jakby mają takie poczucie, że powinno się dać odpowiednio, nie mniej, też nie więcej, nie? Ale tak w sam raz. Tak trafi. W związku z tym zauważyłem, zbierając tace, że jeżeli ktoś na przykład nie rzuca albo ma mało pieniędzy, to się wstydzi tego. To chciałby, żeby ten, który zbiera, tego nie widział. Chciałby jakoś to schować, tak? Dlaczego to jest dla mnie ważne? Bo sobie próbuję wyobrazić, jak Jezus patrzył, tak? Wyobrażacie sobie, że On usiadł naprzeciw skarbony świątynnej i można tak usiąść, że ludzie są zdeprymowani. Gdyby tak usiadł, to ta uboga wdowa, o której się dowiadujemy, że wrzuciła dwa pieniążki, czyli dwa grosze, tak na nasze, żeby sobie wyobrazić, ona by nie podeszła. Ja to wiem, zbierając tacę. No kto z was rzuciłby dwa grosze? Jakbyście się czuli, tak? Idzie ojciec Dawid, tak? Zbiera tacę. Nie? I jeszcze na dodatek potem by powiedział, no co, na Coca-Colę masz? A na klasztor? Ogrzewanie kosztuje, światło kosztuje, tak? Jeszcze książkę ojca Wojciecha trzeba nową kupić. Tak? I proszę, nie? Dwa grosze. A ta kobieta wrzuciła dwa grosze. I teraz, jak patrzy Jezus, że On zauważa coś, czego nikt nie zauważył. Nikt inny tego nie zauważył, tak? Bo my byśmy też w ten sposób spoglądali, że najwięcej dają ci, którzy, no Bill Gates, nie? No Bill Gates rzucił 30 milionów, nie? Tam na klasztor Dominikanów w Krakowie, nie? To byście tam wyremontowali tutaj dużo, nie? No super, nie? Dwa grosze to jest nic. To jest nic. I Jezus mówi, ta kobieta wrzuciła najwięcej. Ta kobieta wrzuciła najwięcej. Nikt inny nie wrzucił tyle, ile wrzuciła ona, bo ona wrzuciła wszystko, co miała. I teraz macie czasami Państwo takie wrażenie, że nic nie macie w życiu, na przykład jak myślicie o swoich talentach duchowych, o darach, pamiętam, jak byłem duszpasterzem w Beczce, mieliśmy takie spotkanie, Ewangelia talentów, 5, 3, 1, pamiętacie, tak? To jest taka sekwencja. Rozmawiamy i pewna uczestniczka debaty mówi, no brakuje czwartej osoby. Ja mówię, o, jak czwartej? No czwartej brakuje. Jak czwartej? Kogo? Tego, który nic nie ma. Ja mówię, a myślisz o sobie? A ona mówi tak, myślę o sobie. I teraz, gdyby pomyśleć o konfesjonale jako o skarbonie świątynnej, gdyby pomyśleć o grzechach moich, nie? Jako o talencie, to są grosze, to dokładnie mamy takie skojarzenie, grzech to jest nic, prawda? Jak grzech może być jakąś wartością? Jak ja mogę wrzucić do skarbonu świątyni nic? To ja bym chętnie przyszedł, no coś bym dał, prawda? No, bym przyniósł na przykład, nie wiem, dobre uczynki, moje zwycięstwa, moje sukcesy, a tutaj przynoszę nic. Nie? Jezus jest kolekcjonerem niców, tak? On zbiera, on lubi, strasznie lubi, tak? Jak mu ktoś przynosi nic w prezencie, tak? To prawda, że to brzmi dziwnie i paradoksalnie, ale tak jest. Ale tak jest. I teraz to, co bym chciał dalej w naszych rozważaniach obejrzeć razem z wami, to zanim jeszcze dojdę do tego obrazu, który tutaj sobie cały czas jest, to takie pytanie, za chwilę już jesteśmy na przerwie, bo to jest 2x45, taki piłkarski model tutaj szkoły wiary. 2x45, przerwa 15 minut na zregenerowanie sił, za chwilę będzie. Franciszek Smuda. Jestem. Tak? Otóż pytanie takie, jak myślicie sobie o konfesjonale, jesteście na przykład długa kolejka, u nas w Poznaniu, jak jest spowiedź adwentowa, to tak się kończy kolejka w środku kościoła. Spowiednica jest z lewej strony i jedzie tam, powiedzmy, jak się wchodzi, to prawa nawa, od mojej strony lewa i się kończy w środku. Czasami się wydłuża w drugą nawę. Jak jest wielkanocna spowiedź, to kolejka jedzie do drugiej nawy i jeszcze tam na końcu tak zawija, taki ogonek się robi, nie? I ludzie stoją po 2 godziny czasami, nie? Takie kolejki. To potem wychodzą różni i mówią, u franciszkanów nie ma kolejki, no a wszyscy, nikt się nie rusza. Pamiętam, to była taka scena, kiedyś, jak byłem klerykiem, był taki ojciec, Robert Druszkowski, to był przeorem. On miał taki sposób mówienia, jak raz, on tak wychodził, jak raz tego, no. Jak raz tego, u franciszkanów nie ma nikogo. I namawiał kolejkę, żeby się przeniosła do franciszkanów. Nie ma nikogo, byłem, jak raz tego sprawdziłem. No nie ma. No i co tam, jedna osoba się ruszyła, wszyscy stali twardo 2 godziny w kolejce, nie? Znajomi mówili w Warszawie z kolei, że jak chcesz, żeby cię ktoś przytulił, to iść do dominikanów do spowiedzi, a byś chciał tak, żeby cię ktoś sponiewierał, to do jezuitów. To cytuję, ja tam nie wiem, to cytat. Nie? Ale dla mnie ważne pytanie, które bym chciał rozpocząć już po przerwie, rozważać razem z wami, jest takie, gdzie jest Jezus? Jak państwo sobie myślicie o spowiedzi, gdzie jest Jezus? Czy czasem nie macie takiego skojarzenia, że Jezus jest w konfesjonale? Nie? Bo chodzi mi o tę kolejkę, nie? No tak jak w Trójcy Świętej, powiedzmy, że spowiedź jest, tam by była u Matki Bożej Różańcowej, no i wychodzi ta kolejka i jedzie tu aż do zakrysty, do brata Andrzeja, pastuły, nie? No i tak przez cały kościół przejeżdża kolejka, nie? I gdzie jest Jezus? Gdzie widzicie Jezusa? Nie? To możemy sobie porozważać w czasie przerwy. W czasie przerwy zdaje się, że są ciasteczka, a tam jeszcze, jakbyście chcieli, to myśmy z ojcem Pawłem Kozackim zrobili książkę na temat spowiedzi. Nazywa się Spowiedź bez końca. To są nasze rozmowy. Dzisiaj się próbowałem zastanowić, kiedyśmy my zaczęli te rozmowy, ale to już jakiś czas temu. No w każdym razie dzisiaj ta nasza Szkoła Wiary to jest premiera tej książki, bo ona w czwartek wyszła z drukarni. To, co mówię tutaj na naszym spotkaniu, to jest coś nowego. Tego nie ma w książce. W książce mówimy troszkę o innych rzeczach, ale to przesłanie, ja właściwie też będę chciał nim zakończyć nasze spotkanie dzisiejsze, właśnie spowiedź bez końca, to jest takie przesłanie, które jest dla mnie bardzo drogie. Zostawiam was, państwo, z tym pytaniem. Gdzie jest Jezus? Tak? Wyobrażamy sobie kolejkę, wyobrażamy sobie konfesjonał. 2 godziny czekania, tak? 2 godziny czekania, co najmniej, 2,5, tak? Długie czekanie. I gdzie jest Jezus, tak? I ogłaszam 15 minut przerwy.